jest niesamowitym bogactwem i darem, że możemy gościć w Radiu Maryja ludzi, którzy służą nam swoją wiedzą, mądrością i przede wszystkim wiarą, bo wiara tutaj jest tym pierwszym elementem, który wprowadza nas w te wielkie tajemnice objawienia, wcielenia. I cieszymy się, że ksiądz profesor zostaje z nami dłużej, by razem z nami tutaj dzielić się tymi bardzo istotnymi informacjami. Jak przed chwilą rozmawiałem z księdzem profesorem, to ten ogromny szum informacyjny, również w kwestii teologii czy filozofii, różnoraka ilość interpretacji, mnóstwo publikacji różnorakich, gdzie mamy naprawdę dostęp do różnych źródeł, byśmy powiedzieli, wiedzy. Nie zawsze te źródła są źródłami czystej, krystalicznej wody i jakże łatwo jest w tym wszystkim się pogubić. A przecież ksiądz profesor jakże pięknie tłumaczy, iż właśnie filozofia ma dalekosiężne konsekwencje w życiu osobistym, osobowym, politycznym, społecznym. I myślę, że jeden z głównych problemów współczesnego człowieka to jest to, że my tego po prostu nie widzimy i tak łatwo jest po prostu powiedzieć, że wszystko zależy od pieniędzy. Bo jak się ogląda wiadomości, słucha się informacji, to właściwie one wszystkie są bardzo nudne, ponieważ one się sprowadzają do tego, czy są pieniądze, czy pieniędzy nie ma. Jak nie ma pieniędzy, to nie będzie czegoś tam zrobionego. Jak są pieniądze, to właściwie mamy wszystko w życiu załatwione.
Drogi ojcze Jacku i drodzy państwo, nic w dotychczasowych dziejach świata nie zależało od pieniędzy, lecz cała historia świata jest rządzona albo z jednej strony prawdą boską i miłością Bożą i dziełami Bożymi, albo po prostu próbami odrzucenia tego porządku boskiego. I tak jak ojciec Jacek był uprzejmy nadmienić, że każdy człowiek jako człowiek potrzebuje podstawowych wyjaśnień. I te podstawowe wyjaśnienia, one właśnie nie rozstrzygają się w różnych naukach szeroko pojętych humanistycznych, przyrodniczych czy teologicznych, lecz one rozstrzygają się w naukach filozoficznych, bo takie pojęcia jak na przykład pojęcie osoby, substancji, natury, relacji, czy w ogóle państwa, czy prawa, to wszystko jest, rozstrzyga się, trzeba mieć właściwe rozumienie tych rzeczywistości, nie mówiąc już o samym Bogu. I trzeba mieć właściwe rozumienie tych rzeczywistości najpierw od strony rozumu. I jeżeli rozum się odpowiednio wykształci, to on wtedy sobie różne porządki po prostu potrafi wzajemnie przyporządkować. Czy to jest porządek wiary, czy to jest porządek życia społecznego, czy małżeńskiego, czy rodzinnego, czy narodowego, czy społecznego, czy politycznego, czy gospodarczego, czy kulturowego, czy sztuki, czy muzyki, teatru i tak dalej. Ale bez takiego uporządkowania to po prostu właściwie ani nawet jedna podstawowa rozmowa między człowiekiem a człowiekiem nie jest możliwe, a cóż dopiero na przykład taki organizm, jakim jest państwo.
Tak mi się kojarzy, księże profesorze, że to jest tak trochę jak z budowaniem domu. Jak zbuduje się fatalne fundamenty, albo położy się krzywo te fundamenty, no to co wyrośnie z takiej budowli?
Jeżeli ktoś by chwycił do ręki cegłę i powiedział, słuchajcie ludzie, to jest dom, no to przepraszam, każdy, kto by spojrzał na tego człowieka, jakże biednego, by tylko współczuł brakowi jego rozumienia rzeczywistości. I dopiero wtedy właśnie zrozumiemy rzeczywistość domu, jeżeli będziemy mieć rozumienie fundamentów, rozumienie ścian, dachu, okien, drzwi i oczywiście całej finezji wnętrza, wystroju wnętrza.
Już wykończenia tego, prawda? Tak.
I wtedy dopiero będziemy mówić, to jest dom, ale to jeszcze nie wystarczy, bo przecież o jakich treściach się mówi w tym budynku, który nazywamy domem? Przecież to, że dom nazywa się domem, to co to pierwotnie znaczy? To znaczy, że tutaj jest schronienie dla prawdy, dla miłości, dla Boga, dla człowieka, dla różnych ideałów. Dopiero wtedy ten budynek nakryty ze ścianami, oknami, drzwiami, fundamentami i tak myślącymi ludźmi, dopiero wtedy taki budynek nazywamy domem.
Bardzo pięknie ksiądz profesor mówi. Mnie się kojarzy teraz, bo my żyjemy w takim świecie niesamowicie, bym powiedział, wirtualnym. Na przykład fascynujemy się rewolucją francuską, która niejako dała podwaliny nowoczesnemu społeczeństwu, a to była rzeczywistość zbudowana na wymordowaniu dziesiątki tysięcy ludzi. Czy nawet setki tysięcy ludzi, prawda? I żyjemy w takim świecie, mam taką pokusę, księże profesorze, zadać pytanie, w jakim my żyjemy świecie? Jaki dzisiaj jest stan świata? Nie chodzi mi tylko o kwestie filozofii czy teologii w tym momencie, ale właśnie na czym świat dzisiaj buduje to swoje mieszkanie, ten swój dobytek?
Jeżeli wolno nam powrócić do tematu przez nas obranego, to proszę zobaczyć, że właściwie cała historia stworzenia, czyli świata, w aspekcie pozytywnym, czyli dobra świata, i w aspekcie negatywnym, właściwie rozstrzyga się na pytaniu o Boga. Czyli jeżeli będziemy mieć właściwe rozumienie Boga, to mamy właściwe rozumienie świata, człowieka, małżeństwa, rodziny, I wszystkich rzeczywistości. Ale w momencie, kiedy z różnych racji, w sposób zawiniony czy niezawiniony, nie opowiemy się za prawdziwym Bogiem, to wtedy, drogi ojcze Jacku i drodzy państwo, wszystko nam się rozchodzi. Nie potrafimy nawet najdrobniejszych elementów rzeczywistości przyporządkować wzajemnie do siebie, tylko powiemy jak Luther, Fichte, Schelling, Hegel, Marx, Engels, czy rewolucjoniści, encyklopedyści francuscy, czy socjalizm, komunizm, nazizm i dzisiaj genderyzm, to o czym to wszystko mówi? Że jeżeli w miejsce Boga objawionego w Jezusie z Nazaretu genderyzm wprowadza popęd seksualny, to jest koniec wszystkiego. Koniec człowieka, koniec całej rzeczywistości.
Prowadzenie człowieka do roli tylko zwierzęcia i biologii. Księże profesorze,
nawet proszę niżej. Mi wierzyć, że w genderyzmie to nawet człowiek nie jest pojmowany jako zwierzę, bo w genderyzmie takich bytowości jak zwierzę, które jest tak doskonałe, nie ma do dyspozycji. Poza sprzecznym w sobie popędem. I teraz wprowadzić dziecko w żłobku, czy w przedszkolu, czy w pierwszych klasach szkoły podstawowej w taki absolutnie ze sobą sprzeczny świat, to już nie mówię, że tam dla Boga nie ma żadnego miejsca, bo przecież jeżeli dla zwierzęcia nie ma miejsca, dla rośliny jako cudownie uporządkowanej bytowości w sobie nie ma miejsca, to cóż mówić o innych kwestiach, o nadprzyrodzoności, łasce i tak dalej. Czyli znowu ta podstawowa, prosta myśl, że trwanie w Bogu prawdziwym i udział w Jego życiu to jest maksimum szczęścia i błogosławieństwa, jakie człowiek może sobie za swoich ziemskich dni wymarzyć, bo to stanowi całą treść wieczności.
I mamy, księże profesorze, telefony. Możemy?
Proszę, proszę tak? Bardzo.
Szczęść Boże, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam pytanie jedno do księdza profesora.
Prosimy.
Chodzi mi o to, że ksiądz profesor mówił, że Pan Jezus jako Syn Boga ma te same wiadomości, tą samą wiedzę, że tak powiem, ten sam rozum, a jednak powiedział, że dnia końca nikt nie wie, tylko Ojciec. Czyżby Syn wtedy nie wiedział, ale powiedział też, że tylko ten się dowie, komu zechce objawić. Czy jeszcze wtedy się nie objawił tej wiadomości, czy jak to było? Jak to sobie wytłumaczyć? Czy tu nie ma sprzeczności?
Halo? Tak, słuchamy. Tak, słuchamy.
No to chodzi mi właśnie o to...
O ten cytat Pisma Świętego.
Czy na wszystko wiedział Syn to, co wie Ojciec?
Zrozumiałem.
Wiedział kiedy ten i czy objawił i kiedy objawił, jak to było.
Zrozumiałem.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy.
Czy tam nie ma żadnej sprzeczności, bo trochę tak...
Tak, rozumiemy. Dziękujemy bardzo za pytanie. Ksiądz profesor zaraz będzie odpowiadał.
Bardzo dziękujemy panu za przywołanie ponowne tego fragmenciku naszych rozpraw, tych przed północą. Ja może tak króciutko wtedy tylko zasygnalizowałem ten punkt, a mianowicie ja wtedy mówiłem, drodzy Państwo, o tym, że jeżeli Pan Jezus mówi, to albo mówi jako Bóg, albo mówi jako człowiek i dlatego tam, gdzie Pan Jezus mówi jako Bóg, bo On jest jedną osobą boską, ale ponieważ Pan Jezus jako osoba boska dysponuje dwiema naturami, to czasami Pan Jezus odpowiada na gruncie swojej natury boskiej i tutaj ma Pan rację, że wtedy, gdybyśmy mówili, że z pozycji Jezusa jako Boga Pan Jezus nie wie tego dnia ostatecznego, to wtedy mielibyśmy tutaj problem, bo skoro w boskości Syna Bożego jest ta sama prawda, która jest w boskości Boga Ojca, to wtedy mielibyśmy problem. Także tutaj, jeżeli chodzi o boskość Syna Bożego, to ona jest absolutna, czyli ma Pan rację, że ta sama tą samą prawdą w tym sensie jest Bóg Ojciec i Bóg Syn. Ale ja wtedy nadmieniłem, że to, że Pan Jezus mówi, że Syn nie wie tego dnia ostatecznego, to wtedy Pan Jezus wypowiada się na gruncie swojej natury ludzkiej, czyli na gruncie swojego rozumu ludzkiego i ducha ludzkiego i duszy ludzkiej, czyli natury człowieczej. I wtedy, tak jak powiedzieliśmy sobie, mówiąc szerzej o wiedzy Pana Jezusa, to powiedzieliśmy sobie, że ta wiedza jest nie jest tożsama z wiedzą absolutną i boską. Tylko Pan Jezus jako człowiek ma oczywiście wyśmienitą wiedzę i to, co jest dla człowieka w ogóle osiągalne, to Pan Jezus w swojej naturze właśnie reprezentuje, w swojej naturze ludzkiej, ale ta wiedza ludzka Jezusa nie jest wiedzą boską. Tutaj widzimy, że ponieważ natury są, istnieją w zjednoczeniu tym w osobie boskiej Jezusa, dlatego jeżeli mówimy o wiedzy ludzkiej Jezusa, to ona jest ograniczona. I dlatego Jezus jako człowiek w swojej ludzkiej naturze nie zna dnia ostatecznego.
Dziękujemy bardzo i mamy, księże profesorze, kolejny telefon. Szczęść Boże. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi słuchaczka z centralnej Polski.
Na wieki wieku.
Ja mam takie trzy pytania.
Pierwsze pytanie.
Wnuczka kiedyś zapytała mnie, mówi, Pan Bóg stworzył świat, stworzył ludzi.
Troszkę słabo słychać. Można troszkę wyraźniej.
I chciała A pyta mi babciu, a skąd się wziął na świecie Pan Bóg?
Skąd się wziął na świecie Pan Bóg? Pytanie wnuczki do babci, tak?
Tak.
Pierwsze pytanie.
Drugie, chciałam jeszcze zapytać, dlaczego Matka Boska na obrazach ma narysowaną czarną twarz? Dlaczego mówi się na nią czarna Madonna? A na niektórych obrazach jest taką, z taką twarzą normalnie. A po trzecie, chciałam zapytać jeszcze, co się stało ze świętym Józefem? Bo Matka Boska została z ciałem wzięta do nieba, a nie mówi się, co się stało z Józefem, opiekującym się Panem Jezusem. No to tyle. Proszę o wyjaśnienie.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
I droga Pani, drodzy Państwo, rzeczywiście, że to pytanie dziecka po prostu jest bardzo centralne. Pan Bóg, my w ogóle odróżniamy pomiędzy rzeczywistością, która jest, pochodzi od innej, czyli na przykład mówimy o dziecku czy wnuczce, która pochodzi od swoich rodziców, a z kolei rodzice tej wnuczki pani na przykład, to oni pochodzą od swoich rodziców, czyli od pani też jako mamy. Więc tutaj widzimy, że są rzeczywistości i cała rzeczywistość stworzenia polega na tym, że całe stworzenie pochodzi od Boga. A Pan Bóg, przepraszam, Pan Bóg jest taką bytowością, która pochodzi sama ze siebie. Czyli to jest ta zasadnicza różnica, że Pan Bóg stwarza świat, czyli cały świat pochodzi od Boga, natomiast Pan Bóg jest bytowością wieczną. Czyli On nie pochodzi od nikogo, bo jako wieczny Bóg ma tę rację istnienia w sobie. Czyli Pan Bóg sobie zawdzięcza to swoje wiekuiste istnieje. I na tym gruncie wiecznego Pana Boga można wyjaśnić każdą bytowość, czyli czy to jest człowiek, czy zwierzę, czy roślina, czy planety, galaktyki, które nie są rzeczywistościami same ze siebie, lecz pochodzą od Boga jako stworzyciela. I ja sądzę, że dziecko, jak się mu tak wyjaśni, dziecko jest bardzo błyskotliwe w swoim intelekcie. Proszę się nie obawiać, że dzieciak może tego nie zrozumieć. Dam taki przykład. W Niemczech pewna osoba uczyła się jeździć samochodem. I bratanek pyta się tę osobę właśnie, a kto ciebie uczy jeździć? No taki pan, który jest takim instruktorem nauki jazdy. No dobrze. A pyta się ten chłopiec malutki, a od kogo ten pan nauczył się jeździć? A od innego pana. A jak myślisz, a od kogo nauczył się pierwszy pan, który jeździł samochodem? A jak myślisz? No a sam ze siebie. No bo jeżeli zbudował samochód, to i nauczył się jeździć. To i potrafił jeździć. Więc, drodzy Państwo, to tak samo. My pochodzimy od żywego Boga i ten Pan Bóg jest sam ze siebie. Jeżeli chodzi o pytanie o Matkę Bożą i jej oblicze jasnogórskie czy inne oblicza, są także figury właśnie czarnej Madonny. Na przykład w Szwajcarii, w takim sanktuarium Matki Bożej, którego stróżami są ojcowie benedyktyni, jest taka cudowna czarna Madonna, ale w sensie takiej figurki. I ma zupełnie taką czarną spieczoną twarz. Co to oznacza, drodzy Państwo? To oznacza, że człowiek w tym swoim artyzmie, on może na bardzo różne sposoby przedstawiać Matkę Bożą, ale po prostu ta prawda o Matce Bożej oznacza, że Matka Boża jest świętą matką i tylko ona, jako niepokalana dziewica, która poczęła w swoim sercu właśnie świętego Syna, odwiecznie świętego Syna Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, i właśnie Matka Najświętsza jako jedyna dostąpiła łaski wniebowzięcia. Tylko ona z duszą i ciałem i swoją osobą została wzięta do nieba, dlatego nawet nie mamy takiego pojęcia jak śmierć Matki Bożej, bo Matka Boża nie umarła. Matka Boża, tak jak mówi teologia, zasnęła i została z duszą i ciałem wzięta do nieba. To jest ta prawda. W odróżnieniu już od świętego Józefa, który wprawdzie także jest święty, ale święty Józef nie jest niepokalanie poczętym. I właśnie po prostu święty Józef umarł, czyli święty Józef właśnie przeżył to bolesne rozdzielenie się jego natury, bo święty Józef nie umarł w swoim nieśmiertelnym duchu, duszy i nieśmiertelnej osobie, lecz święty Józef umarł, tak jak pozostali nasi prarodzice, w ciele swoim. To znaczy tylko ciało częściowo obumarło. Ale właśnie święty Józef jest wielkim świętym i patronka tego roku, święta Teresa od Jezusa, nazwana także wielką i doktorem Kościoła, ona naucza, że każdą prośbę, którą zawierzymy Panu Bogu w niebie przez wstawiennictwo świętego Józefa, to tę prośbę Pan Bóg wysłucha. I dlatego też właśnie ta pobożność świętego Józefa, z tego co słyszę, że Radio Maryja tak i Telewizja Trwam promują to sanktuarium polskie świętego Józefa i muszę powiedzieć, że jest to wielka, wielka sprawa naprawdę dla Polski, dla całej Polski, nie tylko dla polskich rodzin, ale dla polskości w ogóle, ze względu na to, że za pontyfikatu Leona XIII cały Kościół Święty został zawierzony świętemu Józefowi. Czyli żyjemy w epoce świętego Józefa. I dlatego też to rozszerzanie się kultu świętego Józefa w Polsce uważam za bardzo ważny nurt polskiego katolicyzmu dzisiaj. Obok tego nurtu maryjnego i innych nurtów bardzo ważnych, to jest dla takie, bym powiedział, daleko idące ubogacenie naszej szeroko pojętej pobożności katolickiej w Polsce.
I mamy kolejny telefon. Halo?
Halo?
Szczęść Boże. Halo? Tak, tak. Jest pan na antenie.
Kazimierz z Bydgoszczy.
Pan Kazimierz z Bydgoszczy. Serdecznie witamy.
Proszę księdza profesora. Takie pytanie mam. Grzech o grzechu pierworodnym. Pierwsi rodzice zgrzeszyli, a no tak co ja wiem, to gdyby nie zgrzeszyli, to jej raj na nim miał być. Ale ja rozumiem zgrzeszenie, nie to było ten jabłko, ale to rozumiem, że oni spóźnili chyba, no i przez to ten ludzkość się rozwinęła. Tak ja to rozumiem teraz i tego nie mogę rozumieć. Dziękuję, to wszystko, bo chciałbym, mam pytanie. No.
Pan już się z nami rozłączył, tak?
No jeszcze nie.
Jeszcze nie. Może jeszcze raz sprecyzujemy pytanie. Może
jeżeli...
Tak? Jeżeli można, panie Kazimierzu.
O grzech pierworodny.
Co to jest grzech pierworodny, tak?
Tak, ale bo ja rozumiem, że grzech pierworodny, że oni współżyli, tak rozumiem.
Że tak? Współżyli ze sobą. I to był ten grzech...
Ja tak rozumiem.
Dobrze, pan tak rozumie, a teraz posłamy księdza profesora...
A że współżyli,
tak?
No to się naród rozmnożył. Ja tak rozumiem. Jak gdybyś nie współżyli, to by świat by się nie rozmnożył.
Świat się nie tak. Mniej, no. Tak. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
Panie Kazimierzu, interpretacja tego upadku to wymaga właśnie uwzględnienia przede wszystkim tej jednej najważniejszej kwestii, a mianowicie, że w grzechu pierworodnym mamy do czynienia z faktem nieposłuszeństwa względem Boga jako stwórcy raju, a w miejsce tego nieposłuszeństwa mamy do czynienia z posłuszeństwem względem upadłego anioła, czyli szatana. I to jest ta główna racja. Nie byłoby w raju grzechu z samego faktu współżycia pierwszych rodziców ze sobą, z tego względu, że to dotyczyło ich generalnej misji, żeby w tym współtworzeniu raju przekazywać to rajskie życie następnym pokoleniom. Czyli to sam Pan Bóg powiedział, że jesteście małżeństwem, i czyli małżeństwo jest z ustanowienia Bożego, a do praw małżeńskich należy między innymi współpraca małżonków, którzy zawierają swój związek przed obliczem Bożym, ze Stwórcą w największym dziele w porządku stworzenia, przekazywania, współprzekazywania życia następnym pokoleniom ludzkości. I dlatego też to była po prostu prosta realizacja planu stwórczego, doskonałego Boga, i czemu miało służyć także współżycie małżonków w ciele. Bo człowiek jest jednością ducha i ciała, i małżeństwo jest związkiem osób, właśnie, które pragną założyć taki związek, taką jedność, taką unię, czyli jedność stworzyć, która jest nierozerwalnym związkiem. I teraz może to za to bardzo dziękujemy panu Kazimierzowi, że nam na to zwraca uwagę, bo chciałbym się troszeczkę przy tym zatrzymać, ze względu na to, że tak,
proszę bardzo, oczywiście,
cały Kościół jest poruszony,
oczywiście,
tą dyskusją
profesorze,
nad małżeństwem,
tak.
I nad debatami synodalnymi.
To ja mam tylko takie jedno pytanie, księże profesorze. Ksiądz powiedział, prawo, małżonkowie mają prawo prokreacji. No nie chcę używać słowa obowiązek, ale czy tutaj pewnej części takiej grawitacji, ciężkości też tego obowiązku byśmy nie wzięli?
I drogi ojcze Jacku, dobrze, że zwracasz uwagę na to. W sensie klasycznym, jeżeli mówi się o prawie człowieka, to w szerokim tego słowa znaczeniu wraz z prawem człowieka koegzystuje obowiązek. Czyli ta struktura prawno-moralna, ona jest tylko wtedy pełną, jeżeli uwzględni się w niej zarówno wymiar prawa, jak też i wymiar obowiązku.
Przywilej? i tak, obowiązek.
W obowiązku właśnie, co to oznacza prawo, jak się je właściwie pojmie? Że jeżeli powiem w klasycznym tego słowa znaczeniu prawo, że na przykład małżonkowie mają prawo, a co to znaczy mieć prawo? Mieć prawo to także być zobowiązanym do spełnienia tego prawa. Dlaczego? Bo prawo, klasycznie pojęte, każde, ono ma charakter wiążący, czyli ono wiąże małżonków, tak, ale ponieważ mamy niestety do czynienia z tym, że i to znowu dokonało się w reformacji Marcina Lutra po raz pierwszy w sposób systematyczny, Luter nie tylko potępił prawo i powiedział, że jeżeli ci się ukaże Jezus jako prawodawca, to przeklinaj go, bo to jest wcielony diabeł. Tak pisze Martin Luther. Tylko niestety ludzkości, to nie tylko w Polsce, ale i Niemcom, i wielu innym narodom, nie tłumaczy się tych tez Lutra. I co to wtedy oznaczało? Że prawo uległo relatywizacji. Bo czemu miało służyć prawo według Lutra? Luter porównuje prawo do takiego ciężkiego młota, który miał zniszczyć człowieka. Czyli z pozycji protestanckiej powiedzieć, że masz prawo do czegoś, to znaczy, że to ciebie unicestwi, jeżeli będziesz to realizować. Dlatego mamy do czynienia w nowożytności z tak zwanym pozytywizmem prawnym. A co oznacza pozytywizm prawny? On oznacza, że coś, jakieś tam uprawnienia człowiek będzie mieć, ale de facto to jest odcięte, nie ma charakteru wiążącego. A kiedy coś będzie ciebie wiązać czy nie wiązać? No kiedy zechcesz. Bo skoro prawo ma bytowość relatywną, to co to znaczy? Że to może być sama litera, która niekoniecznie wiąże ciebie w sumieniu do spełnienia tego prawa. Dlatego, jeżeli ktoś mówi o prawie w sensie klasycznym, tak jak ja staram się
w tej chwili tak
interpretować prawo, to ja nie muszę dodawać, że z prawem koresponduje obowiązek. Ale ma, drogi ojciec Jacek, rację, że dzisiaj, kiedy mamy świadomość prawno-moralną, sekularyzowaną
całkowicie,
prawie całkowicie, przez różne relatywizujące procesy, ale które mają w nowożytności swoje korzenie właśnie w protestantyzmie. Bo jeżeli Luter zredukował człowieka do zwierzęcia jucznego, to gdzie tam jest, może być mowa, drogi ojcze Jacku,
oczywiście,
o prawie,
tak,
czy o obowiązku, czyli o prawno-moralnej strukturze, która może tylko dotyczyć osób. Czyli świat prawa dotyczy osób. Tak jak Bóg jest najwyższym prawem, czyli najwyższą doskonałością w sensie porządku bytowego, bo o prawie, jeżeli chcemy inaczej powiedzieć, na przykład nazwać byt prawa, to mówimy ład, czyli porządek. To znaczy takie przyporządkowanie bytowości, które jest doskonałym. I wtedy mówimy, to jest zgodne z prawem. Natomiast jeżeli mamy dzisiaj taki chaos
pojęciowy,
także w aspekcie prawa, to widzimy, jeżeli ktoś żąda prawa dla związków jednopłciowych, to po prostu to jest kompletne
bezprawie.
To jest kompletny absurd. To tak samo, jakby ktoś żądał legitymacji choroby w klinikach i w szpitalach.
Ale w sensie tym semantycznym mówi się, homoseksualiści mają mieć prawo. To są ich prawa.
Nie mają
prawa. Tak, ale...
Dlaczego?
Tak.
Bo gdyby ich natura, gdyby taki był ład między człowiekiem a człowiekiem w sensie relacji wewnątrz tej samej płci, to wtedy dopiero byłyby prawa. A takiego ładu nikt nie ustanowił. Jedynie postuluje czy żąda tego typu nieładu? Diabeł. Bo on chce zakłócić, on chce zniszczyć dzieło stworzenia.
Tak.
I dlatego jedną z płaszczyzn unicestwiania ładu prawno-moralnego pomiędzy ludźmi to jest legitymizacja właśnie związków jednopłciowych. To proszę zobaczyć, drogi ojcze Jacku i drodzy państwo, jeżeli byśmy dokonali legitymizacji choroby, to co to by oznaczało? Że wtedy w jednym momencie dokonalibyśmy kasacji szpitali czy klinik medycznych. Bo jaka jest natura klinik medycznych czy szpitali? Wydobywać człowieka z choroby, pozbawiać go słabości organicznej. A w tym momencie, kiedy byśmy uznali, że choroba ma prawo istnienia, to w tym momencie każdy, kto jest człowiekiem, reprezentantem medycyny, czy lekarz, czy siostra pielęgniarka, czy ktokolwiek pracujący dla świata medycznego, to powinien być prześladowany, że on jeszcze zwalcza chorobę, że on służy.
Ona ma prawo się rozwijać, ona się ma prawo rozwijać i degenerować społeczeństwo.
Czyli to byłby absurd.
Absurd.
Absurd. I dlatego niszczenie ładu i porządku na tym polega. Ale tutaj powracając, bo pan Kazimierz dotknął bardzo ważnej kwestii, która łączy się z naszym tematem, a mianowicie, tak jak pamiętamy, że pan Jezus złączył obydwie natury, boską z ludzką, wtedy, kiedy począł się w niepokalanym sercu Najświętszej Maryi Panny, to Pan Jezus złączył te dwie natury w sposób nierozerwalny. A co to oznacza, ta nierozerwalność? Że Pan Jezus przypomina nam o pierwotnym planie stworzenia człowieka, że Pan Bóg daje nam nierozerwalną miłość do nas wszystkich. I teraz, na czym polega ta nasza rola, czy nasza misja jako ludzi w świecie? Że my poprzez różne trwałe umowy z drugim człowiekiem. Na przykład to jest umowa małżeńska, to jest umowa według rat ewangelicznych, że człowiek zawiera z Bogiem umowę. Ale jaką umowę? Nierozerwalnej przyjaźni. Tylko że ją realizuje w różnych wymiarach życia małżeńskiego, zakonnego, kapłańskiego, politycznego, czyli zawodowego, to jest rzecz drugorzędna. Ale pierwszorzędną rzeczą jest, która się kryje między innymi za pojęciem umowy, także małżeńskiej, przede wszystkim małżeńskiej, to jest fakt, że człowiek zawiera tym aktem swoją nierozerwalną umowę przyjaźni i wiekuistej miłości z Bogiem. I teraz, jeżeli ktoś relatywizuje małżeństwo, nawet jeżeli to byłby duchowny, katolicki, jakiejkolwiek godności, to, drodzy państwo, co to oznacza? Że relatywizacji małżeństwa z pozycji nawet modernistycznej teologii katolickiej dokonuje się tylko wtedy, kiedy Pana Boga ukazuje się jako parodię wieczności i czasowości, że Pan Bóg jest procesem. No to jeżeli uzna się, tak jak Luther, Fichte, Schelling, Hegel, Marx, Engels czy Hitler, jeżeli oni uznali Boga za proces, no to wtedy zrozumiałym jest, że powiedzieć takim ideologom, że a jednak umowa małżeńska nie podlega procesowi, przecież oni tylko dlatego, że najpierw uznali Boga za proces i wtedy w tych wszystkich systemach ideologicznych wprowadzono instytucję rozwodu. Począwszy od Lutra, a skończywszy na Hitlerze i tak dalej, przecież wprowadzono instytucję rozwodu do wszystkich prawodawstw w prawie świata. Ale racją dlatego to było ukazanie Boga jako po prostu bytowości, która się rozwija, która jest niedojrzała, niedoskonała, które jest jakimś dziwolągiem bytu wiecznego i czasowego i de facto dzisiaj się odrzuca takie rozumienie Boga i to słusznie, że się takie fałszywe rozumienie Boga odrzuca. Ale jeżeli odrzuca się Boga prawdziwego tym samym aktem, no to to jest największy dramat współczesnego czasu. I dlatego tej debaty synodalnej na temat małżeństwa i rodziny nie uporządkujemy tak długo, jak długo będzie nieład nawet pośród teologów katolickich, którzy twierdzą, że Pan Bóg jest procesem, że Pan Bóg jest zarówno dobry, jak i zły, że Pan Bóg jest, rozwija się, że Pan Bóg musi się wydoskonalać i my, modernistyczni teologowie, musimy go nauczyć tego, kim on jest. No bo tak myśli Schelling i tak myśli Hegel, na którego podstawie niestety nawet niektórzy bardzo znaczący na tym synodzie teologowie się opowiadają i mówią, że bez Schellinga i Hegla, którzy nam ukazali parodię Boga, którzy pogardzili doskonałością Boga, który, proszę sobie wyobrazić, drogi ojcze Jacku, że utożsamili Pana Jezusa ze światem, zarówno Schelling, jak i Hegel. I teraz, jeżeli teolog katolicki przyjmie takie rozumienie z Chrystusa, który jest tylko ucieleśnieniem czasowości i światowości, a ponieważ czas i świat się zmieniają, to powiedzą, to już nie można utrzymać w dzisiejszych czasach takiej koncepcji Chrystusa. Tak. A zatem, jeżeli Chrystus jest podzielony,
tak jest,
to może być podzielone małżeństwo.
I wtedy może być inna definicja w dalszej konsekwencji.
I sakrament nam się załamuje, tak, bo wtedy, jeżeli my jesteśmy częściami Boga, to my sakramentu nie potrzebujemy. To każdy, czy wierny Bogu, czy niewierny, on jest częścią Boga. Czy chce, czy nie chce przynależeć do Boga, to on i tak do Niego przynależy. No to przepraszam, to jest nie tylko koniec chrystologii, czyli nauki o Chrystusie, to jest nie tylko koniec nauki o Trójcy Świętej, to jest nie tylko koniec Kościoła, ale to jest koniec małżeństwa, bo to jest koniec człowieczeństwa. Bo w takim systemie u Schellinga i Hegla nie ma w ogóle pojęcia osób.
Otóż to.
Czyli małżonkowie nie są osobami. A jeżeli nie są osobami, to jak mogą zawrzeć umowę małżeńską, skoro do zawarcia umowy potrzeba świadomości i wolności?
Wolności. Księże profesorze, mam jeszcze pokusę zadawać pytania ja, ale mamy bardzo wiele telefonów, więc...
Przepraszam, że tak długo mówię.
Ksiądz profesor mówi pięknie, bo bardzo obrazowo i tłumaczy dokładnie każde zdanie. Proszę się napić trochę gardła, trzeba troszeczkę zwilżyć. A ja sobie pozwolę już prosić na antenę tych, którzy czekają na nas. Szczęść
Halo.
Boże. Halo.
Halo.
Tak, tak.
Laudetur Jezus Chrystus. Moje nazwisko tak. Włodzimierz Leks, ja dzwonię z Łodzi.
Witamy serdecznie.
Ja pozwoliłem sobie użyć tej łacińskiej formuły, jako że uważam, po pierwsze dlatego, że ksiądz profesor z wielką atencją odnosił się do prawa rzymskiego, no i do powiedzmy sztuki greckiej i tak dalej, do tych starożytnych rzeczy, a poza tym dlatego, że uważam, że to łacina najlepiej nadaje się do przekazywania depozytu wiary, prawda? I ten chaos semantyczny, z jakim ksiądz profesor wspomina i ojciec również wspomina o tym chaosie, bierze się stąd, że myli się pojęcia, albo celowo się miesza pojęcia, żeby osiągnąć jakieś cele, które nie są dobrym celem z punktu widzenia Kościoła katolickiego. No i dziękuję, chciałem podziękować, że ksiądz profesor zechciał podjąć trud takiego otwartego pokazania zła, jakie wiąże się z luteranizmem właśnie. To jest to. Czyli z protestantyzmem, no. No bo trzeba powiedzieć otwarcie, no bo to trzeba, bo każdy uczciwy człowiek, który ma jeszcze jakąś zdolność obserwacji, wewnętrzną uczciwość, no musi stwierdzić, iż spostrzegawczość do tego być może, musi stwierdzić, że to, z czym mamy obecnie do czynienia, to jest protestantyzacja. Protestantyzacja katolicyzmu. Protestantyzacja, już nie będę mówił, no, czym ona się przejawia, no, chociażby w liturgii ona się przejawia, chociażby z zastosowaniem języków poszczególnych tam ludów, krajów i tak dalej, ale i samym wystrojem wnętrza kościoła, to w centrum znalazł się teraz Bóg odsunięty na ubocze gdzieś, raczej jeżeli już to w ołtarzach tradycyjnych, prawda. Halo, czy mnie słychać? Bo ja nie bardzo
słychać, wiem, słychać, słychać pana.
Tak, tak. Słychać. No więc no, przejawia się w różnych aspektach teologicznych. No po prostu naginane są to jest tak, naginane są zasady wiary katolickiej, tak żeby się przypodobać luteranom na przykład i tak dalej, którzy... No,
prosilibyśmy
teraz
o pytanie, żeby zwerbalizować pytanie do pana profesora.
No więc tak, ja tylko... No chciałem powiedzieć, że no to jest takie, no chciałem zapytać o taką część, no jakie może skutki przynieść to wiele z aspektów, o które chciałem spytać, bo to się wiążą jedne z drugim. Na przykład w czasach posoborowych zaczęto twierdzić, że pierwiastki zbawcze znajdują się również poza kościołem, to znaczy w różnych i w różnym stopniu, w różnych denominacjach, w zborach protestanckich, tu są tysiące i tak dalej, w cerkwiach i tak dalej. Zresztą nie używać tych nazw, to też właśnie to pomieszanie semantyczne, nie używać się określeń zbory protestanckie czy cerkwie, takie są uporządkowane tym denominacjom, tylko czy tam meczety, no, o meczetach i synagogach się wspomina wprawdzie, ale w każdym razie, że znajdują się te pierwiastki zbawcze poza kościołem, również, czy w jakimś tam części u nich. Co do Żydów, zaczęto twierdzić, i to jest najważniejszy, z najwyższych, że tak powiem, gremiów kościoła, łącznie z papieżami, że Żydzi mają i zawsze mieli własną, niezależną ścieżkę zbawczą. No twierdzenie to jest równoznaczne z właściwie z odrzuceniem i zaparciem się, odrzuceniem doktryny substytucji, no, która mówi, że to my jesteśmy nowym Izraelem, nowym ludem wybranym, nowym Izraelem, że zbawczość judaizmu, mozaizmu właściwie, odnoszącego się do Mojżesza, prawda, miała swoją ważność do chwili przyjścia Jezusa Chrystusa dopiero, do przyjścia. Od tego momentu to nowym ludem wybranym jesteśmy my i pełnia środków zbawczych znajduje się tylko w Kościele. Tak twierdził Kościół przez prawie 2000 lat. I nagle to się załamało w związku z tą, o której mówiłem, protestantyzacją, czy de facto judaizacją Kościoła. No i to jest taka sentencja, właściwie tu o nic nie chciałem zapytać, tylko chciałem zapytać, czy jest coś na rzeczy w tym, co powiedziałem. O, tak bym zapytał. O.
Dziękujemy, oddajemy głos księdzu profesorowi.
Bóg zapłać.
Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, panie Włodzimierzu. Rzeczywiście bardzo dużo takich zagadnień merytorycznych pan Włodzimierz w swoich różnych pojęciach wyraził. Bardzo dziękujemy. Tak przede wszystkim za tę troskę o Kościół Chrystusowy, bo tak zapewne każdy z nas mógł to odczytać. A może tylko takich kilka uwag, jeżeli chodzi o łacinę. Rzeczywiście jest to język Kościoła do dzisiaj i właśnie nie ulega wątpliwości, że ta kultura łacińska wypracowała, pomogła wydostać się kulturze ludzkości w ogóle z tego galimatiasu poglądów, ideologii różnych na właśnie w starożytności. I już w starożytności właśnie Kościół wykorzystał ten język łaciński do tego, żeby rzeczywiście, ponieważ język łaciński był językiem największego mocarstwa, czyli cesarstwa rzymskiego, dlatego właśnie też Kościół przyjął ten język i w nim wyrażał po prostu interpretację depozytu wiary, interpretację Biblii i całej rzeczywistości. Tak, także nie ulega wątpliwości, że olbrzymią precyzję posiada ten język, język łaciński. Ale tutaj możemy powiedzieć tak, że wtedy, kiedy języki narodowe nie jest problemem, drogi panie Włodzimierzu i drodzy państwo, z moich badań reformacji i później tych wszystkich nurtów, które wyrosły z reformacji, to tam nie był problemem język, że na przykład język niemiecki nie miał wystarczających środków do tego, żeby ten depozyt wiary w interpretacji katolickiej, czyli kościoła zbudowanego na Piotrze, wyrazić w swoim ojczystym języku. Dlaczego? Bo nieprawdą jest, że Luther dokonał przetłumaczenia Biblii na język niemiecki. Ponad 30 tłumaczeń różnych części Biblii istniało przed tłumaczeniem Martina Lutra. Także nawet w tej kwestii zakłamuje się prawdę o przetłumaczeniu Biblii na język niemiecki. Tylko właśnie tutaj to, z czym my mamy do czynienia, że i to jest widoczne u Lutra, jak Luter wszystkie najważniejsze pojęcia po prostu zmienia w ich tej tak zwanej semantyce, czyli w ich znaczeniowości. I oczywiście, że wtedy to jest zrozumiałe, że wtedy język narodowy, jeżeli zmieni mu się każde znaczenie każdego słowa, to on jest po prostu całkowicie inny. I tak powiem państwu moje osobiste doświadczenie, że jak wykładałem w Niemczech Zachodnich i miałem większość, to byli studenci z samych Niemiec, to jak oni przychodzili na pierwsze wykłady na temat Hegla, czy Kanta, czy Marksa, czy Engelsa, które tam wykładałem, to ja im mówiłem jako Polak, wiedzieli doskonale o moim pochodzeniu, to ja mówiłem, drodzy państwo, jeżeli wy jako Niemcy, a przede wszystkim zwracam się do państwa studentów Niemców, niemieckiego pochodzenia, myślicie, że znacie, wyśmienicie wasz osobisty narodowy język niemiecki, to chcę was dzisiaj najpóźniej wyprowadzić z tego błędu. I brałem konkretne pojęcia języka niemieckiego i pokazywałem, jak to funkcjonuje w języku takim potocznym, a jak to funkcjonuje w języku Hegla, czy jak to funkcjonuje w języku Kanta, bo są różnice pewne, i jak to funkcjonuje w języku Marksa. Czyli, drodzy państwo, z tym mamy problem, że nie samo przetłumaczenie czy Biblii, czy liturgii na języki narodowe to jest problem, tylko podkładanie przez ideologów, nawet katolickich, fałszywych treści. I tutaj pan Włodzimierz był łaskaw wspomnieć na przykład o tych problemach, o tej kwestii protestantyzacji. Tak jak wiemy, ja uważam, że niesamowicie trafne wyrażenie uzewnętrznił nasz ksiądz arcybiskup i metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Stanisław Gądecki, w kontekście tych debat synodalnych, jesiennych, kiedy powiedział o próbie protestantyzacji nauki katolickiej na temat małżeństwa i rodziny. Uważam, że jest to niesamowicie trafna interpretacja, którą z pozycji filozoficznej w 100% podzielam. I także obawy pana Włodzimierza czy innych osób, które dostrzegają, że rzeczywiście w pewnych wymiarach naszego istnienia katolickiego mamy do czynienia z pewnymi próbami, nie tylko w odniesieniu do nauki o małżeństwie, ale także i do nauki o Trójcy Świętej, o Chrystusie, o sakramentach świętych, czyli do wszystkich interpretacji traktatów klasycznego wykształcenia dogmatycznego wprowadza się właśnie terminologię o znaczeniu protestanckim i wtedy po prostu dokonuje się de facto protestantyzacji.
I to mówił też Benedykt XVI. Już mówił kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze nie był papieżem, jako kardynał Ratzinger, zauważył ten proces protestantyzacji Kościoła katolickiego, ale myślę, że właśnie w tym aspekcie, co w tej chwili ksiądz profesor tak nam tutaj pięknie, dokładnie tłumaczy, w procesie zmiany tych pojęć.
Tak. Proszę sobie wyobrazić, że Niemcy są na tyle świadomi tych procesów, że jeżeli ktoś dzisiaj na forum światowym stawia tezę o tym, że reformacja stoi u fundamentów III Rzeszy Niemieckiej, to nawet najlepsi historycy Niemiec, a niektórych z nich znam osobiście, czy środowiska medialne, które też znam, czy uniwersyteckie, nikt nie jest w stanie systematycznie zaprzeczyć tej tezie, że prosta linia prowadzi od reformacji aż do bardzo centralnych tez rasistowskiego socjalizmu w III Rzeszy Niemieckiej.
Ja, księże profesorze, kiedyś taką książkę czytałem, Claudio Rize, Niezgoda na nieobecność ojca. I on mówi, że właśnie Luter pierwszy podważył figurę ojca w Europie, figurę Ojca Świętego. I są dalekosiężne konsekwencje również w funkcjonowaniu dzisiaj małżeństwa. Mężczyzna jako figura, jako głowa rodziny. Święty Józef, ksiądz profesor, mówił przed chwilą. To wszystko są dalekie konsekwencje tego podmuchu, który zmiata właściwie katolickie funkcjonowanie rodziny, małżeństwa, społeczeństwa.
Jeżeli Luther, i to w wielu miejscach, tylko niestety one nie są cytowane nawet przez wielu teologów polskich czy zagranicznych, w wielu miejscach traktuje Boga Ojca jako największego tyrana, niesprawiedliwego Boga, nazywa Go Bogiem nagim i tak dalej, to wtedy zrozumiałym jest, że droga do Zygmunta Freuda, który zanegował bytowość ojca i bytowość matki. Dlaczego? Bo priorytet Sigmund Freud podarował popędowi seksualnemu. A jeżeli popęd seksualny uzyska absolutne pierwszeństwo, to wtedy proszę zobaczyć, drogi ojcze Jacku i drodzy państwo, to wtedy wszystko znika. I bytowość ojca musi zniknąć, i bytowość matki, z czym mamy dzisiaj do czynienia. I bytowość dziecka. Dlaczego? A nie mówiąc już o bytowości Boga, który dla Freuda jest chimerą. Ale Freud bardzo ceni Lutra i bardzo ceni Hegla, bo on na nich wyrósł. I porzucił judaizm i po prostu dokonał tylko pewnej takiej partykularyzacji idealizmu niemieckiego, tak jak i Karl Gustav Jung, to samo. I wtedy, kiedy właśnie satanizuje się Boga Ojca, to wtedy załamuje się cała nauka o trzech osobach boskich, o doskonałości Boga, świętości, i wtedy wszystkie instytucje, łącznie z małżeństwem i rodziną, rozpadają się.
Księże profesorze, takim potężnym ciosem również był Fryderyk Nietzsche, który między innymi powiedział, jeżeli patrzy się na świat i widzi się na tym świecie tyle zła, tyle cierpienia, a Bóg nie reaguje. Nie reaguje? Pytanie niczego, dlaczego nie reaguje? Dlatego, że nie jest w stanie nic zrobić, to znaczy, że nie jest żadnym Bogiem, jest papierowym Bogiem. A jeżeli nic nie chce zrobić, to znaczy, że jest potworem.
Więc, drogi ojcze Jacku i drodzy państwo, przykład Fryderyka Nietzschego jest tutaj o tyle taki ciekawy, że trudno powiedzieć, kiedy, w jakim stanie Friedrich Nietzsche co napisał. Dlaczego? Bo on, wiemy, że popadł w obłęd, czyli on zachorował psychicznie. A zachorował psychicznie dlaczego? Co go do tego doprowadziło? On jest synem pastora, bardzo z takiej bogobojnej rodziny protestanckiej, ale na sposób protestancki pochodzący. I wcześniej oczywiście traci rodzinę i trafia na studia teologii protestanckiej. Proszę sobie wyobrazić, że to są po kolei z wykształcenia teologowie protestanccy. To nie tylko Martin Heidegger zauważa to, że ci wszyscy po kolei, jak oni się nazywają, ci niemieccy ideolodzy, oni są protestanckimi teologami. Także Karol Marx, który przecież z judaizmu przeszedł na luteranizm, przecież on jest także, rozpoczyna także i studiuje intensywnie teologię protestancką w Berlinie. I Friedrich Nietzsche, on także studiuje teologię protestancką przy katedrze teologii protestanckiej na Uniwersytecie, wprawdzie w katolickim landzie i w mieście Bonn, ale była katedra teologii protestanckiej i on studiuje teologię protestancką. I co się dramatycznego stało? Wkrótce, po rozpoczęciu studiów, on jest konfrontowany z metodą historyczną wyrosłą na protestantyzmie Dawida Straussa. I jego życie Jezusa, takie napisał pismo Dawid Strauss, że po prostu każda mowa o boskości Jezusa, najkrócej mówiąc, w tym piśmie, musi być wykasowana. Bo Jezus z Nazaretu jest tylko człowiekiem, czyli powrót do arianizmu, ale nie tylko. Bo tutaj nie tylko już mamy z arianizmem do czynienia, tylko mamy z protestantyzmem. A protestantyzm dokonał usprzecznienia bytu Boga. Więc wtedy wszystko się załamuje. I Friedrich Nietzsche pisze list. W pierwszym roku studiów jego tam na Uniwersytecie w Bonn pisze list do swojej siostry Elizabeth i tłumaczy jej. Mówi, słuchaj, moja wiara naszych praojców protestanckich całkowicie mi się załamała. I nad tym bolała ta jeszcze wierząca siostra właśnie Friedricha Nietzschego. Bolała bardzo, ale no niestety nic nie mogła zrobić. I później po prostu pojawiły się przejawy choroby psychicznej. Aż wreszcie Friedrich Nietzsche wylądował w szpitalu dla obłąkanych.
Księże profesorze, mamy kolejny telefon. Prosimy, halo.
Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze, teraz i zawsze.
Adam ze Szwecji.
Ze Szwecji.
Ja chciałem wrócić do tematu małżeństwa. Szukam konstruktywnej jakiejś takiej drogi wyjścia z sytuacji, która no jest trudna. Sam synod już jako wstępne wskazówki do następnego synodu dał, żeby rozmyślać o tym, zastanowić się nad jakąś możliwością uzdrowienia, na przykład nieudane małżeństwa. No, widzimy sami nawet jako rodzice u naszych dorosłych dzieci problemy małżeńskie, rozpad małżeństw, jakieś powtórne związki. To jako osoby wierzące, katolicy, z wielkim bólem przeżywamy i myślimy, jak uchronić młodzież przed takimi rzeczami i szukamy konstruktywnych, jakichś praktycznych sposobów. Ja bym wrócił do ewangelicznego stwierdzenia Pana Jezusa, co Bóg złączył, niech człowiek nie waży się rozłączyć. To jest bardzo radykalne i bardzo silne stwierdzenie. Mi się wydaje, że ono, patrząc tak historycznie w różnych okresach, autorytet Boga w tych słowach wyrażony dawał właśnie jakąś taką pewność dla ludzi, że żeby nie wątpić, że jeśli wchodzą w taki związek, to rzeczywiście jest to tak właśnie, jak to brzmi, do małżeństwo ważne i do śmierci, prawda, aktualne. I to się w naszych czasach zupełnie jakoś rozmyło. No, wiele jest nieudanych małżeństw. Później bliższe badanie pokazuje, że było nieważne z powodów jakichś tam, często właśnie niedojrzałości. Czyli tutaj jak gdyby trzeba by powrócić do jakiejś takiej realnej, praktycznej metody określania, gdzie jest to kryterium, co Bóg złączył, bo jest pełno związków, które widać, że Bóg nie złączył. I to można jak gdyby już wcześniej zauważyć. Może trzeba by wrócić do tego, co było kiedyś normą. Był okres narzeczeństwa. Kościół mógłby wprowadzić błogosławieństwa dla narzeczonych, jakoś zaoferować drogę jakąś, która rzeczywiście prowadzi do takiego momentu, kiedy to kryterium już jest wyraźne, że tutaj Bóg łączy. Natomiast jeśli przychodzą ludzie nieprzygotowani i są przekonani, że sobie oferują miłość do końca, aż do grobowej deski, to nie zawsze tak jest ze względu na właśnie brak dojrzałości czy z innych jakichś powodów, jeśli nie ma właśnie tego kryterium spełnionego. Co Bóg złączył? Ja bym prosił właśnie może jakąś refleksję na ten temat, czy to rzeczywiście jest praktyczna droga wyjścia i czy należy na serio potraktować i wprowadzić pewne jakby konkretne rozwiązania w przygotowaniu. Ja przejdę na odbiór. Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Dziękujemy.
Drogi Panie Adamie, bardzo dziękujemy za tę wypowiedź i inspirację jednocześnie. I ja odpowiem najpierw przykładem, a mianowicie przed dosłownie kilkoma dniami otrzymałem taką przesyłkę od moich uczniów tam z Niemiec, którzy mają taki koncern medialny, taki dobry w naszym katolickim sensie, Pur Magazin. To możecie Państwo tam czasami zerknąć, jeżeli ktoś z Państwa zna się z językiem niemieckim, radzi sobie, to radziłbym Pur Magazin. To są bracia bliźniacy Millerowie i ich bardzo polecam. Pochodzą tam z tego południa Niemiec, z bardzo katolickiej rodziny i chcieliby dużo dobrego na płaszczyźnie medialnej uczynić. I bardzo dużo czynią. I tam w ich miesięczniku, tym Pur Magazin, przeczytałem o takim jednym z najlepszych obecnie piłkarzy w Bundeslidze. I on jest pochodzenia afrykańskiego, ale już tutaj w Niemczech zdobył sobie taką swoją sławę i bardzo jest świetnie gra. I teraz był taki opis jego życia i było podane, jak zapoznanie katolickiej żony, jak ono zasadniczo wpłynęło na zmianę jego życia. I on sam wyznał, że dopiero właśnie spotkanie teraz z żoną już i to wejście właśnie do Kościoła Chrystusowego, jak to całkowicie zmieniło jego życie i w ogóle życie, jego myślenie, jego postawę. Tam pisze wprost, tak wyznał, że mówi: najdłużej jak mogłem wytrzymać, to tydzień czasu najwyżej mogłem pozostawać jakiejś dziewczynie wiernym, a później zmieniałem i w ogóle całe życie moje się waliło. A mówi, po spotkaniu tej chrześcijańskiej żony i po zawarciu małżeństwa jestem całkowicie innym człowiekiem. Ja sobie teraz nie wyobrażam, żeby nie czytać Pisma Świętego, żeby po prostu nie rozprawiać na temat Boga. Czyli co to oznacza, drogi panie Adamie i drodzy państwo, że, i to jest moja najpraktyczniejsza rada i dla pana Adama, dla rodziny i w ogóle dla państwa, a mianowicie, że najpraktyczniej, najszybciej można przekonać człowieka o konieczności zmiany życia, jeżeli mu się przybliży obraz Boga w katolickiej wierze i obraz człowieka, też pojętego po katolicku. Nic także z mojego wieloletniego doświadczenia, z różnych dyskusji, debat z ludźmi, nic tak bardzo szybko nie konkretyzuje tych zmiany postaw ludzkich, jak właśnie przybliżenie im tego, prawdy o Bogu i prawdy o człowieku. A i to, co pan Adam mówi, że przygotowanie do małżeństwa poprzez odpowiedni etap takiego prawdziwego narzeczeństwa, to właśnie ono powinno na tym polegać. To, co Kościół w Polsce stosuje i mam nadzieję, że to w dalszym ciągu jest to pielęgnowane, tych 10 konferencji przedmałżeńskich, żeby ludziom młodym ukazać właśnie, i tam przede wszystkim o to chodzi, żeby ukazać kim jest nasz Pan Bóg, w którego wierzymy, i kim jest człowiek, czyli kim jestem każdy z nas. I to jest, drodzy Państwo, bardzo, bardzo praktyczne. I wtedy dopiero człowiek się zastanawia, aha, jeżeli Pan Bóg jest takim, a ja jestem ochrzczony w Jego imię, to znaczy, że muszę moje życie tak ukształtować, że muszę to zmienić, że muszę to wydoskonalić. I wtedy dopiero tworzy się właściwy obraz życia ludzkiego. Bo, drodzy Państwo, jeżeli byśmy od czego innego rozpoczęli, to ja uważam, że to są bardzo, a bardzo kręte drogi. Najprościej jest rozpocząć od ukazania drugiemu człowiekowi prawdziwej interpretacji Boga i prawdziwej interpretacji człowieka.
Dziękujemy bardzo i mamy kolejny telefon. Halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus.
Na wieki wieków, amen. Halo?
Tak, czy jestem słyszany?
Tak, jest już pan słyszany, proszę bardzo.
To niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Stanisław z Gliwic. Mam 3 pytania. Pierwsze to jest takie, Pan Jezus naucza, jeśli chcesz złożyć ofiarę, a twój brat ma coś przeciwko temu, odłóż ofiarę, pojednaj się z bratem, a dopiero potem składaj ofiarę. W związku z czym pytanie jest następujące. Dla mnie największą, najświętszą ofiarą jest najświętsza ofiara msza święta, prawda? W związku z czym, jeśli kapłan wie, że ktoś uważa się, że jest przez niego skrzywdzony, czy kapłan ma odprawiać mszę świętą, czy powinien, zgodnie z tym, jak Pan Jezus naucza, przynajmniej podjąć próbę pojednania się z tym człowiekiem. Zwłaszcza jeśli to jest sprawa raczej znana. Drugie pytanie jest takie, dotyczy piekła, a konkretnie kiedy Pismo Święte nic nie mówi o stworzeniu piekła. Można by się domyślać, że stworzone zostało równo jak Pan Bóg stwarzał świat, czyli niejako Pan Bóg zakładał, stwarzając świat, zakładał istnienie zła, że będzie zło. A czy to tak jest, czy jakoś inaczej jest tłumaczone? I trzecie pytanie dotyczy małżeństwa. Pan Jezus dopuszcza jednak zaprzestanie małżeństwa, mówiąc, chyba że z powodu cudzołóstwa. Cudzołóstwo jako grzech cały czas istnieje, w związku z czym, ale tego nie ma żadnego odniesienia w prawie kanonicznym, czy jakiekolwiek, że mimo wszystko, że cudzołóstwo jest, w różnych bardzo formach, a z tego powodu nie ma rozerwania małżeństwa. Dziękuję i nie wiem, czy mam zostać na linii. Czy...
Może pan już słuchać spokojnie w radiu odpowiedzi księdza profesora, tak?
I chciałbym złożyć księdzu profesorowi serdeczne zapłać, bo takich audycji, że można było zapytać się, to mi osobiście bardzo brakuje. Także wszystkiego niech Pan błogosławi księdza profesora. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy, drogi panie Stanisławie, i pozdrawiamy wszystkich braci i siostry na Śląsku. Cały Śląsk pozdrawiamy, i górny, i dolny. Piękne krainy, wspaniały naród. I panie Stanisławie, rzeczywiście bardzo ważne tematy. Nauka Chrystusa generalnie dotyczy nie tylko ludzi tak zwanych świeckich, czyli narodu wierzącego, lecz także duchowieństwa, i kapłana, i biskupa, i papieża. Więc to, co pan Stanisław nadmienił, tę kwestię pojednania, że rzeczywiście trzeba być każdy i lud Boży, i kapłani, to wszystko musimy, mamy jedną Ewangelię, jedną naukę, bo mamy jednego Chrystusa i ta nauka każdego wiąże, i kapłana, i każdego człowieka, jako dziecko Boże. Tak, jeżeli chodzi o piekło, to, drogi panie Stanisławie, nie można użyć takiego pojęcia jak stworzenie piekła, bo Pan Bóg nie stworzył piekła. Bo gdybyśmy używali pojęcia, że Pan Bóg stworzył piekło, to znaczy, że Pan Bóg jest architektem piekła. I wtedy to, co Luther powiedział, że tak, rzeczywiście, bo Pan Bóg jest Bogiem i szatanem, to Pan Bóg jest i stwórcą świata, i stwórcą piekła, i stwórcą nieba, i stwórcą piekła. Ale to nie jest nauka katolicka. Pan Bóg stworzył świat jako dobry, a w przypadku człowieka nawet mówi nam słowo objawione z Księgi Rodzaju, że bardzo dobry, bo to wspaniała, niezwykła bytowość. I dlatego piekło utworzył, bo szatan nie może nic stwarzać, tylko szatan utworzył poprzez swój grzech piekło. On jest architektem piekła. I tutaj jest jeszcze taka drobna uwaga, panie Stanisławie, że wprawdzie nie wiem, co pan Stanisław rozumiał pod pojęciem, że Pan Bóg zakładał istnienie zła. Myślę, że pan Stanisław tak rozumie, jak Kościół katolicki to interpretuje, że Pan Bóg, ponieważ posiada wszechwiedzę, to Pan Bóg wie doskonale, ponieważ posiada wiedzę absolutną, czyli wie aż do ostatniego człowieka, jak się ten człowiek zachowa. Choć czy ten ostateczny dzień będzie za 1000 lat, czy 500, to nie ma znaczenia dla Boga. Ale ta wszechwiedza Boga nie oznacza to, do czego Luther doszedł. Że Luther powiedział, on utożsamił, że wszechwiedza Boga, czyli ta przedwiedza Boga, czyli wiedza na przyszłość, że ona oznacza też akt determinacji danego stworzenia, że ono ma się tak zachować, że dobrze albo źle. Ale dlaczego Luther w swoim systemie tak do tego dążył? Ponieważ on przyczynę zła przeniósł ze stworzeń rozumnych i wolnych na samego Boga, czyli Boga uczynił złym, grzesznikiem, szatanem. I dlatego to jest jego problem. Ale my wiemy z katolickiego punktu widzenia, że Pan Bóg wprawdzie wie, które stworzenie będzie dobre, a które źle będzie postępować, ale ze względu na tę wielkość stworzenia i tak dalej, Pan Bóg w swoim planie odwiecznym powołał każdego jako dobrego czy bardzo dobrego do istnienia. I tutaj, co do tej interpretacji, panie Stanisławie, Pana Jezusa, proszę zobaczyć, jakie tutaj jest pułapka. Pan Bóg, Pan Jezus został zapytany, czy wolno oddalić żonę z jakiegokolwiek powodu. I Pan Jezus powiedział, że Mojżesz pozwolił wam, bo były zatwardziałe serca. A teraz, co Pan Jezus mówi? Ze względu na zatwardziałość serc. I także, bo tam chodziło o cudzołóstwo. Więc jak należy ten fragmencik wypowiedzi Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Mateusza zrozumieć? A mianowicie, Pan Bóg, Pan Jezus mówi o tym, że ze względu na cudzołóstwo można oddalić żonę, ale nie w sensie rozwodu. Czyli pod tym słowem Pana Jezusa nie można doszukać się faktu, że Pan Jezus po prostu mówi, że małżeństwo ustało I dlatego jak się zachował Kościół rzymskokatolicki w tej interpretacji tej wypowiedzi Jezusa? Kościół rzymskokatolicki dopuszcza w prawie małżeńskim tak zwaną separację. Czyli proszę zobaczyć, w prawie małżeńskim kościelnym nie ma instytucji rozwodu. Jest albo separacja, a co oznacza separacja? Że tylko małżonkowie są rozdzieleni, czyli że w innym miejscu mieszkają, że nie dzielą po prostu życia szeroko pojętego ze sobą, tylko są rozdzieleni, mieszkają w różnych miejscach i prowadzą sobie indywidualne życie. Ale separacja nie oznacza rozwodu. W separacji związek małżeński trwa, tylko że małżonkowie z pewnych racji, czy moralnych, czy jak my to nazwiemy, są rozdzieleni dla dobra, po prostu dla ich dobra, czy dobra dzieci i tak dalej. W związku z tym Pan Jezus nie wprowadził instytucji rozwodu. A to, co mówimy o tych stwierdzeniach nieważności małżeństwa, to tutaj jest kwestia inna, bo Kościół bada w momencie zawierania małżeństwa, czy wszystkie warunki konstytutywne dla ważnego związku małżeńskiego są spełnione, ale w momencie zawierania małżeństwa, czyli w momencie zawierania umowy małżeńskiej. Jeżeli Kościół się doszuka, że na przykład była jakaś choroba psychiczna czy inne kwestie istotne dla natury małżeństwa, że nie były spełnione przez którejś ze stron, czy obydwie strony, no to wtedy taki związek stwierdza, że on nie jest małżeństwem i nigdy nie był. Nawet jeżeli z tego związku narodziłyby się dzieci. To tyle chciałbym tylko powiedzieć. A tutaj, przepraszam jeszcze, drogi panie Stanisławie i drodzy państwo, tutaj tylko chciałbym dodać, że właśnie Martin Luther, ten cytat z Ewangelii według świętego Mateusza, on zinterpretował tak, że Pan Jezus sam powiedział, że rozwód jest możliwy. A tam chodzi tylko o oddalenie, ale nie o wykasowanie małżeństwa, bo małżeństwo, drodzy państwo, jest zawierane nie między Panem Bogiem a człowiekiem, tylko między człowiekiem a człowiekiem, czyli między mężczyzną a kobietą. A Bóg tylko błogosławi ten związek. W związku z tym, jeżeli została między mężczyzną a kobietą ważnie zawarta umowa małżeńska, to nawet sam Pan Bóg takiej umowy nie może skasować, bo byłby niesprawiedliwym Bogiem.
I mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałam zapytać księdza profesora, bo dzisiaj, jak mój synek usypiał, modliliśmy się jak zawsze i...
A ile ma lat? No, ile ma lat? Cztery latka, tak.
No i Ojcze Nasz ładnie mówi, a zdrowaś Mario, no jeszcze mu się myli. No i już taki zmęczony, ja mówię zdrowaś Mario, a on mnie pyta, mamo, czy ten owoc można zjeść? No więc ja, no wiadomo, owoc żywota Twojego Jezus. No więc zaczęłam mu tłumaczyć, że tak, że to w opłatku, prawda, jest sam Pan Jezus. Mamo, ja to bym nie zjadł, ja bym ucałował. A wczoraj byliśmy w kościółku, no już piękne choinki były zieloniutkie, no i on swoimi słowami tak ładnie podszedł do ołtarza, uklęknął, pomodlił się, porozmawiał, dzień dobry, do widzenia, Panu Jezusowi powiedział, tak po swojemu, prawda, no ja mówię, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, no powtórzył za mną, bo umie też już to pozdrowienie czasami, nawet jak starszy przychodzi syn ze szkoły, to on mówi, a zapomniałeś powiedzieć, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Także i ja mówię, zapytał mnie jeszcze dzisiaj wieczorem i z tym mam problem, co mam, jak mam mu to wytłumaczyć, bo on, mamo, a jakbyś, bo wczoraj w kościółku też mnie zapytał, czy dostaniemy opłatek. Ja mówię, no nie, nie mam mszy teraz, prawda? A dzisiaj znowu, mamo, a jakbyśmy tak ładnie uklękli, pomodlili się, czy dostaniemy? No i dobrze, że był już zmęczony, że usnął. Dokończyliśmy tą modlitwę, Aniele Boży, stróżu mój, no i właśnie chciałam zapytać, jak tu temu maleństwu mojemu wytłumaczyć, żeby tu jakiegoś błędu nie popełnić. No i on wie, że przyjdzie czas, tak, że będzie ładnie ubrany i do kościółka pójdzie i tak dalej, no ale może ksiądz by mi jakąś tu radę podał.
Więc tak, to bardzo pięknie. Bardzo dziękujemy Pani za to świadectwo, także życia i rodzinnego, rodzinnych doświadczeń. Pięknie. To...
Tak sobie myślę, księże profesorze, tłumaczy i studentom wszystkie rzeczy, i wielkim ludziom, i też tłumaczy matkom 4-letnich dzieci, jak mają rozmawiać z dziećmi.
To bardzo ważne, naprawdę, i proszę z całą otwartością z dziećmi rozmawiać, ponieważ rozum dziecka jest dokładnie taki sam od strony bytowej jak nasz. I ja zachęcam wszystkich rodziców, żeby od nawet jeżeli dziecko jest jeszcze w sercach matek, to ja już bym radził rozmowy matki, ojca z takim dzieckiem. Od najwcześniej, od pierwszych momentów istnienia powinni rodzice prowadzić dialog z dzieckiem. Nawet bez słów, ale też i wypowiadając słowa. I tak samo tutaj, to do czego bym zachęcał, że w tym przypadku takiego dziecka, które ma taką tęsknotę za zjednoczeniem się z Panem Bogiem w Komunii Świętej, to radziłbym Pani, żeby obserwować te postępy w takim wiedzy i w doświadczeniu religijnym dziecka, bo można wtedy, jak dziecko szybko dojrzewa, to można naprawdę pójść do miejscowego księdza proboszcza i poprosić o wcześniejszą komunię świętą. Bo Kościół określa ten próg, żeby dziecko było dojrzałe, ale czasami dzieciak pięcioletni posiada tak wielką dojrzałość, może osiągnąć, która może nawet przerastać dzieciaka, który ma 8-9 lat. Także, bo to dzieci to nie są szablony, tylko to są osoby. I w związku z tym każda taka inwestycja o rozmowy Pani jako mamy z dzieckiem, to wszystkim mamom radzę, żeby rozmawiać, naprawdę bardzo dużo tłumaczyć, wyjaśniać, ale proszę nigdy nie dać dziecku do zrozumienia, że ono mniej rozumie niż my. Ono czasami nawet w swojej spontaniczności precyzyjniej ujmuje rzeczywistość, tylko że może ze względu na brak słownictwa nie potrafi tej rzeczywistości wypowiedzieć językowo. I dlatego tutaj trzeba rzeczywiście podkreślić w kwestii przyjmowania Komunii Świętej, że rzeczywiście wyjaśnić dziecku, że trzeba się przygotować, bo to jest spotkanie z Panem Bogiem. Dlatego, kochane dzieciątko, będziemy czytać, będziemy się zapoznawać i z Pismem Świętym, czy z prawdami wiary, opowiadać, tłumaczyć. I jak już dziecko zacznie je rozumieć, to można po prostu iść do księdza proboszcza i poprosić, że takie jest dziecko, tak przygotowane, proszę je przepytać i wtedy można do wcześniejszej Komunii Świętej przeznaczyć. Ja powiem przykład nieco inny, ale analogiczny. I to wiąże się z patronką roku tego życia konsekrowanego, czyli ze świętą Teresą od Jezusa, wielką, doktorem Kościoła. Ona na nakaz spowiednika napisała swoją autobiografię. I przez tę autobiografię świętej Teresy od Jezusa nawróciło się już mnóstwo ludzi. Ale między innymi doszło też do nawrócenia ateistki zaprzysiężonej Edyty Stein, późniejszej karmelitanki i świętej męczennicy z Auschwitz. Ale co było przy tym ciekawego, że ona pojechała do swoich przyjaciół protestantów, Hedwig Konrad Martius, do tej rodziny, ale nie zapowiedziała się, a ci sobie zaplanowali już wyjazd i mówią, to my musimy wyjechać, ale ty, Edyto, zostań w domu, masz tutaj do dyspozycji wszystko i możesz sobie tutaj wypoczywać, studiować, czy co chcesz rób. A my wyjeżdżamy jutro, my wyjeżdżamy. I Edyta zostaje i chwyta z regału na książki, chwyta pierwszą lepszą pozycję. Jak się okazało, to ci protestanccy uczeni, bo to rodzina uczonych, posiadała w swojej bibliotece prywatnej autobiografię świętej Teresy od Jezusa. I Edyta zaczęła czytać. I tak zaczęła czytać, że o świcie nad ranem ukończyła całe dzieło. I co zrobiła? Zamknęła i powiedziała, to jest prawda. Ubrała się i idzie do księdza proboszcza. I mówi, księże proboszczu, ja proszę o chrzest. Więc, ale ksiądz proboszcz mówi, no ale przepraszam panią, ale czy pani jest przygotowana? No więc ona mówi, a to proszę mnie przepytać. I Edyta taką znakomitością tej wiedzy o wierze katolickiej wykazała się, że rzeczywiście wkrótce nastąpił chrzest. Że nie było już tego etapu przygotowania, tylko ona dojrzała, bo poszukiwała prawdy i później Pan Bóg dał jej w stosunkowo bardzo krótkim okresie czasu ten dar poznania prawdy o nim i o Kościele i została przepytana i także musiała sobie jeszcze tam mszał i liturgię przestudiować, uczyniła to błyskawicznie i po prostu wykazała się taką znajomością katolickości, że to było zdumiewające właśnie. Więc to tylko pokazuje...
Jak Pan Bóg prowadzi.
Tak, jak Bóg człowieka prowadzi. I cieszymy się, że Państwo jesteście taką rodziną i niech Pan Jezus błogosławi Państwa i to dzieciątko wspaniałe. Także.
Księże profesorze, mam następny telefon. Nie wiem, jak gardło po tych
proszę
kilku
bardzo
godzinach.
I tak jak obiecałem, do białego tak, rana.
Do białego rana. To jeszcze 20 minut. Coś takiego to
proszę
było, to już
bardzo.
Stany Zjednoczone. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Teraz już tak, jestem, tak?
Tak, jest pan, proszę bardzo.
Bo czekałem dość długo, trochę się pogubiłem, myślałem, że już się nie doczekam. Może jednak coś nieźle powiem. Dziękuję serdecznie panu profesorowi. Dziękuję również ojcu za połączenie. No, brak mi słów uznania za tą audycję, ale ja przechodzę do rzeczy od razu, albo raczej do meritum, bo to nie rzecz, przepraszam za ujęcie. Ja chciałbym prosić księdza profesora, jakby ksiądz profesor mógł na ten aspekt zwrócić uwagę, na przykład synkretyzmu, to znaczy to jest jeszcze nie tak może istotne dla mnie, uciekło mi to, co najistotniejsze. No niestety późna, tutaj tak mocno ksiądz profesor się udziela, a mnie tutaj się niestety to, co najistotniejsze, no aha, właśnie, chodzi mi też o autosoteryzm. W sensie właśnie już nie kwestia synkretyzmu, bo tutaj też zauważam, że bardzo, no tu już nie chciałbym opiniować, ale niestety to zauważam. Ja też miałem do czynienia z niektórymi osobami właśnie protestantyzmu. wszystkimi, ale ja po prostu troszkę się tam nauczyłem, bo to, ale co to myślę, to jest banalne, to wszyscy stwierdzają, że po prostu podciągają pod sferę właśnie czytania Pisma Świętego bardzo, natomiast można tam zauważyć pewne też takie jakieś zacieczewienia i to bez uzasadnienia, właśnie tak jak tutaj już jeden ze słuchaczy zwrócił uwagę na sprawę papiestwa. Ale żeby nie zbyt długo czasu zabierać, chciałem prosić księdza profesora, bo tu już było częściowo ujęte ta błędna semantyka, sprytne takie wykorzystywanie. Ja bym podał przykłady, które są sprytnie wykorzystywane, zwłaszcza gdy my nie jesteśmy w pełni właśnie uświadomieni, w pełni zdolności pojęcia pewnych faktów, już nie mówiąc historii nawet, a jest to sprytnie wykorzystywane. Nie chcę teraz tego podawać, bo już dość długo mówię, ale oprócz tego synkretyzmu właśnie, jak to ma właśnie bardzo wielkie znaczenie właśnie w tym aspekcie, o którym teraz ksiądz profesor bardzo wiele właśnie w tej sytuacji wcielenia Jezusa Chrystusa, ale również właśnie chodzi mi teraz o tą drugą, ważniejszą kwestię, jeśli by tam to może, bo myślę, tam nie będzie wiele do wyjaśnienia, ale może jednak, to chodzi mi o autosoteryzm. Jak tu właśnie błędnie można przez niewłaściwe zrozumienie istoty wcielenia Jezusa Chrystusa pojmować w ogóle cały katolicyzm. Już nie mówię o kwestiach tam, które już znakomicie tutaj wyjaśnił ksiądz profesor właśnie luteranizmu czy tak dalej, ale nawet samego katolicyzmu. Serdecznie dziękuję i nie chciałbym przedłużać. Bardzo bym prosił o odpowiedź.
Bardzo dziękujemy panu za to pojęciowe uwrażliwienie nas też na bardzo ważne obszary ludzkiego myślenia. I moim skromnym zdaniem u podstaw synkretyzmu stoi właśnie wymieszanie tego, co boskie, z tym, co ludzkie i z tym, co światowe. I wtedy już nam się gubi całkowicie i prawda o Bogu jako święta i wiekuista, tylko jest po prostu wymieszanie. Że jeżeli najpierw, bo płaszczyzna religijna jest wtórną płaszczyzną, najpierw zawsze rozum uzgadnia płaszczyznę bytową. Jak się ma rzeczywistość? I skoro tutaj w nowożytnych wiekach twierdzi się, że Bóg jest i człowiekiem, i Bogiem, i światem, i państwem, i rasą, i jak my to nazwiemy, i materią, no to jeżeli tak jest na płaszczyźnie bytowej, wszystko wymieszane, Bóg i świat, to wtedy na płaszczyźnie religijnej nic innego nie pozostaje, że jak tylko uznanie, że skoro Bóg takim jest wymieszanym, to w sumie wszystko jest boskie, to co kto uzna za religijne, to jest jego. To jest jego racja. Bo wtedy nie ma kryteriów do odróżnienia ani bytowości, ani też prawdziwej religii. Bo skoro sam Bóg jest prawdziwy i zakłamany, jest i Bogiem, i światem, no to znaczy, że na płaszczyźnie religijnej to cokolwiek by się nie oferowało Bogu, to będzie, musi być przez samego Boga uznane, no bo przecież skoro jesteśmy częściami Boga, to wtedy po prostu te akty na przykład dla Marksa, to jakie akty są aktami religijnymi? Produkcja i konsumpcja. Czyli to, co z naszego katolickiego punktu widzenia jest aktem na przykład wykonywania zawodu, czy produkowania jakichś technicznych pomocy, środków i tak dalej, albo konsumowanie, to już są dla Marksa i Engelsa akty religijne. Ale nie w sensie, że to my jesteśmy podmiotami tych aktów, tylko samo bóstwo. A co jest pod pojęciem bóstwa u Marksa pojęte? Materia. Więc materia produkuje siebie i konsumuje. I więc w związku z tym wiadomo, że u podstaw synkretyzmu zawsze stoi bałagan na płaszczyźnie ontologicznej czy metafizycznej. I I z tego wynika, że rzeczywiście człowiekowi nic innego nie pozostaje przy pytaniu o to, no jak osiągnę zbawienie. Proszę sobie wyobrazić, drodzy Państwo, że w nurcie ideologii neomarksizmu szkoły frankfurckiej, tak zwanej Frankfurter Schule, z której wyrasta dzisiaj ideology gender, nie? No to tam stwierdzono, że rzeczywiście te wszystkie propozycje bóstwa, a więc bóstwo rasy nordyckiej, zawiodło. Bóstwo socjalistyczno-komunistyczne zawiodło, bo tam ubóstwiono materię. Adorno mówi, to też zawiodło. Hegel nam obiecywał jakiegoś ducha absolutnego, ale mówi, gdzie on jest? Nie ma go. Więc trzeba to odrzucić. I wtedy co pozostaje człowiekowi? Właściwie nic innego, jak tylko szukać spełnienia się jako człowieka samemu. I dlatego też w miejsce tej nauki o zbawieniu przez Boga doskonałego, przez doskonały akt zbawczy i ze względu na dobro człowieka, to po prostu pojawiają się takie nurty ideologiczne autosoteryzmu, czyli po prostu próba czy pokusa samozbawienia się człowieka i świata. A z czego to wynika? Po prostu też znowu tutaj ja bym to zinterpretował tak, że to wynika, to jest taka rozpaczliwe wyjście z tego autosoteryzmu samego absolutu. Bo jeżeli Bóg Lutra musi zbawić sam siebie, no to, drodzy Państwo, to o jakim zbawieniu świata jeszcze możemy mówić? Jeżeli Bóg potrzebuje zbawienia. Nauka katolicka mówi jasno, dlaczego Pan Bóg nie potrzebuje zbawienia i to, że to byłaby herezja wielka, gdyby ktoś tak twierdził. Dlatego, że Pan Bóg jest wiecznie święty, więc zbawienia nie potrzebuje. Pan Bóg jest wiecznym życiem, dlatego nigdy nie umiera. I dlatego też z tego aktu samozbawiającego się Boga w protestantyzmie dochodzi do rozpaczliwych prób propozycji zbawienia, bo marksizm jest inną propozycją zbawienia, komunizm jest jeszcze inną, neomarksizm jest jeszcze inną, rasizm socjalistyczny, niemiecki jest jeszcze inną. I tak widzimy. I sama reformacja to też taka próba pod płaszczykiem samozbawiania się Boga. Człowiek chce uzyskać zbawienie. Że jednak tego Luther poszukuje, tego łaskawego Zbawiciela.
Co było pierwsze, książę profesorze, u Lutra? Kontestacja Kościoła katolickiego jako Kościoła i później dorabianie całej ideologii, teorii, żeby jakoś uprawomocnić tą kontestację wobec Stolicy Apostolskiej? Czy wtedy, kiedy jeszcze był augustianinem, zakonnikiem, już wtedy te wirusy tego myślenia przeciwnego Stolicy Apostolskiej, one już w nim funkcjonowały i później pod wpływem jakichś wydarzeń może dostały pewnego impetu, wybuchnęły? Ksiądz profesor doskonale zna Lutra. Nie chcę tutaj zmieniać całej dyskusji, ale takie pytanie mi się w tej chwili rodzi, jeśli chodzi o tego człowieka. Drogi, to może być pewien proces też u innych ludzi, prawda?
Drogi ojcze Jacku i drodzy państwo, główna racja protestantyzmu polega na usprawiedliwieniu własnego grzechu. Luter z racji własnego grzechu wstępuje do zakonu i Luter ze względu na niemożliwość rozwiązania sprzeczności, która w nim się pojawiła, a uwidaczniało się to faktem, że Luter dziennie spowiadał się ponad 30 razy. Dziennie, proszę sobie wyobrazić. Czyli z tego możecie sobie Państwo już wyprowadzić, jaki wewnętrzny dramat Luther przeżywał. Wewnętrzny. Dramat własnego grzechu. Własnego. Nie żadnego innego. Własnego. I teraz Luther stanął przed tym. Albo przyjąć w pokorze klasyczną naukę o
kościoła,
do którego przynależał, bo w katolickiej wierze wyrósł, albo przyjąć naukę moralną o tym, że jeżeli się popełniło grzech, to powinno się go wyznać i odpokutować, ale mieć wtedy spokojne sumienie i sobie pracować nad pokutą.
Można powiedzieć, że był zgorszony sobą. Bardzo był sobą Luther zgorszony.
Po prostu trudno mi powiedzieć, czy to miało miejsce, taki wymiar jego
życia
moralnego. Ale jedno jest pewne, że po prostu ta struktura zdrowa jego sumienia się załamała. Bo jeżeli ktoś chodzi ponad 30 razy na dzień do spowiedzi świętej, to znaczy, że cała struktura nawet zdrowia tego psychicznego jest załamana. Ale do tego prowadzi właśnie brak, po pierwsze, wyznania własnego grzechu i później żalu za ten grzech i powiedzenia: Boże, błogosław, dopomóż mi, żebym to odpokutował. I teraz Luther nie zaakceptował tej klasycznej nauki prawno-moralnej Kościoła rzymskokatolickiego, tylko przerzucił winę za jego własny grzech na Boga. Taka jest najkrótsza interpretacja dramatu Lutra i protestantyzmu i w ogóle tego wszystkiego, co się stało po reformacji.
Dziękuję bardzo księdzu profesorowi. Powoli zbliżamy się do końca programu, ale jeszcze mam telefony.
Można jeszcze sześć.
Proszę bardzo, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie. Księże profesorze, jeżeli można, chciałbym jedno takie pytanie. Jeszcze na chwilę chciałem powrócić do istoty małżeństwa, sakramentu małżeństwa. Mianowicie, dzwoni Krystian z Dyni, przepraszam, się nie przedstawiłem. Spotkałem się z taką interpretacją, że kwestia podpisywania dokumentów rozwodowych dla jakichś celów takich materialnych, jakichś spraw mieszkaniowych, w sytuacji z takim myśleniem, że wobec Boga dalej jesteśmy małżeństwem, my tego małżeństwa nie zrywamy, dalej będziemy sobie wierni, no ale w tych celach takich, jak to wspomniałem, kolokwialnie formalnych, podpisujemy ten dokument. Moje pytanie jest, czy Pan Bóg, wprost mówiąc, czy Pan Bóg toleruje takie podejście człowieka właśnie do tej sytuacji? Dziękuję serdecznie, bardzo proszę o odpowiedź. Z Panem Bogiem.
Drogi Panie Krystianie i drodzy Państwo, to jest tak, że jeżeli prawda o małżeństwie jest taką, że to małżeństwo jest, to proszę zauważyć, że jeżeli na dokumencie jakimkolwiek, to nie tylko w formie pisemnej, ale także i ustnej, jeżeli by twierdzić, że to małżeństwo nie jest małżeństwem, no to jest ciężkie przewinienie. Sam fakt negacji, czy to jest w celach takich utylitarnych, czyli takich użytecznościowych, nie, czy finansowych, czy jakichkolwiek, to zakwestionowanie prawdy o realnie istniejącym małżeństwie jest zakłamaniem. I dlatego nie można, według mnie trudno, to wtedy trzeba po prostu, tak jak wiemy w życiu świętej rodziny, proszę zobaczyć, jakie dramaty przeżywała święta rodzina. Ucieczka do Egiptu. To możemy sobie tylko my wyobrażać dzisiaj, jakie to musiały być trudy tego wszystkiego, co spotkało świętą rodzinę. I co sobie mogli pomyśleć wtedy, i Matka Najświętsza i Święty Józef, gdyby nie byli świętymi, co sobie mogli pomyśleć o Bogu Ojcu w niebie, gdyby właśnie nie okazali miłości Bogu. I to, że bycie małżeństwem to jest powiązanie z trudem, z ofiarą. Ale drodzy Państwo, tutaj znowu powracamy, że jest kwestia tego, że miłość w tym świecie po prostu wymaga ofiary, wymaga poświęcenia, wymaga oddania. I jeżeli są kwestie jakieś prawne w państwie, na przykład niewłaściwie poustawiane, to wtedy zamiast zakłamywania prawdy o swoim małżeństwie, to ja bym radził takim małżonkom, drogi panie Krystianie, żeby oni po prostu udali się do posłów z ich terenów i powiedzieli: drodzy panowie, proszę nie przysypiać swojej misji, tylko działać dla dobra małżeństw polskich i dopomóc w regulacjach tych administracyjnych, państwowych, czy w różnych kwestiach, czy prawa mieszkaniowego i tak dalej, żeby po prostu prawodawca wiedział i poważnie traktował swoją misję, żeby tak określał te warunki życia polskich małżeństw, żeby one nie musiały dokonywać takich ciężkich przekroczeń prawa Bożego i prawa kościelnego. Tak, takie rozwiązanie pozytywne bym widział, właśnie, aniżeli po prostu uciekanie się do wydawania takich, fałszywego świadectwa.
Takich rzeczywistości. Czas nieubłaganie płynie. Jest 1:55. Powoli już będziemy musieli kończyć nasz program, ale jeszcze jeden telefon jest, więc może nie będzie już ostatni. Halo, prosimy.
Tak, można już mówić?
Proszę bardzo, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria
zawsze. Teraz i zawsze.
Barbara Zmilanówka. Przed północą była dyskusja na temat momentu zbawienia nas przez Pana Jezusa w postaci boskiej i ludzkiej. I tu bardzo ładnie wyjaśnia Katarzyna Sieneńska, to znaczy Bóg jej wyjaśnia, a ona jest doktorem Kościoła, więc chyba mogę to przekazać, mianowicie, że Pan Bóg, Pan Jezus był, miał naturę i ludzko, i bosko, a wyniesienie Go na krzyżu między ziemią a niebem nasyciło moje miłosierdzie, tak Bóg Ojciec mówi. Ale to jest pierwsze takie dopowiedzenie. Natomiast bardzo bym zalecała to wszystkim słuchaczom świętą Hildegardę z Bingen, która opisuje nieprawdopodobnie szczegółowo stworzenie świata. W zasadzie wszystkie sprawy związane... Halo?
Tak, tak, jesteśmy.
Wszystkie sprawy związane właśnie z istnieniem ludzkości, grzechu i tak dalej. I to wyjaśnia małżeństwa i seksualność porusza. Jest już w tej chwili w polskim języku. Też jest przecież doktorem Kościoła. Wielkie dzieła, Scivias, Causen et Curae, Fizyka, gdzie właśnie wszystko szczegółowo jest wyjaśnione. No mam nawet tu teksty takie bardzo ciekawe.
Jakiś może pytanie? Panie, bo już koniec, późno, już jesteśmy bardzo... Tak, pytanie do księdza profesora.
Piękną audycję. Wiele was Bożych. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać. Droga pani Barbara i drodzy państwo, pani Barbara stawia tak jakby kropkę nad i. Święci właśnie. Święci to są i ci wspomniani. Oni dysponowali olbrzymimi przestrzeniami wiedzy wlanej. Właśnie tak jak Pan Jezus mówiliśmy, że posiadał jako człowiek w swojej duszy ludzkiej wiedzę wlaną przez swoje bóstwo. I tak samo te wielkie święte, naprawdę wielkie święte, to ewidentnie jest w ich życiu i w ich twórczości, że one do bohaterskich naprawdę czynów uzdolnione, ale to, co nas interesuje, ta wiedza wlana, że jakie to jest bogactwo wiedzy wlanej przez Boga do rozumu ludzkiego, który się otwiera na działanie Jego łaski.
Księże profesorze, myślę, że jestem wyrazicielem podziękowań bardzo wielu ludzi, którzy w tej chwili nas słuchają. Dziękujemy za obecność w Radiu Maryja, za dzielenie się tą potężną wiedzą, z taką też wrażliwością i delikatnością. I też ksiądz profesor tak pięknie przybliża takie trudne tematy dzisiaj dla współczesnego człowieka tym językiem bardzo przystępnym. I z okazji świąt Bożego Narodzenia, które już się zbliżają, bo prawdopodobnie się już nie zobaczymy przed świętami, ale mamy nadzieję, że nie jest to ostatnia wizyta księdza profesora w telewizji. Trwa mi Radio Maryja. Dlatego wszystkiego dobrego, wielu łask Bożych, Bożego błogosławieństwa. Jeszcze raz dziękuję za 4 godziny mówienia non-stop, a praca gardłem i umysłem jest też potężnym wysiłkiem.
Bardzo. To ja pragnę, przepraszam, że już troszeczkę mam kłopoty faktycznie z gardłem. Ja pragnę Państwu jak najserdeczniej podziękować, przepraszam, za wszelką wyrozumiałość i też wszystkim Państwu życzyć jak najcudniejszych łask od tego wiecznego, cudownego, przenajświętszego, wcielonego Syna Bożego w to niepokalane serce Dziewiczej Matki Maryi. Niech On wraz z Bogiem Ojcem, Duchem Świętym i Świętą Rodziną wszystkim Państwu na te uroczystości Bożego Narodzenia i na cały Nowy Rok Pański 2015 jak najhojniej pobłogosławi. Szczęść Boże wszystkim Państwu.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Jest godzina 2 w Polsce. Rozpoczynamy program szczególnie przeznaczony dla Stanów Zjednoczonych.